Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.
4 minuty po godzinie 11. Goście w studiu Radia Kaszuba, tak jak już wcześniej wspominałam, będziemy rozmawiać o profilaktyce cukrzycy typu drugiego. To temat związany ze szpitalami pomorskimi. Do badań oczywiście zachęcamy, odsyłamy na ich stronę internetową, żeby sprawdzić, w jaki sposób można brać udział w tych badaniach. Dzisiaj zajmiemy się może nie tyle co cukrzycą, co życiem tak naprawdę i dosłownie w przynośni. Sandra Wincz-Formela, położna i dietetyk, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry Pani Sandro, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Właśnie chciałam powiedzieć, będziemy się zajmować życiem, bo tutaj tak samo życie, to jest takie oczywiście zawsze w cudzysłowie się mówi, samo życie, ale tutaj w Pani przypadku to codziennie kilka żyć pewnie się pojawia.
Zdecydowanie. Ale, i uśmiech jadąc na twarzy. Od Was z radia, jeszcze do czterech takich maluchów muszę zajrzeć po drodze, w związku ale z czym numer. Jakby tak, to życie przez cały czas się przewija. No nikt nie ma tak cudownego zawodu, jak mają położne, co chwilę trzyma jakieś cuda w życiu, więc jakby...
Ale najlepszy ten uśmiech Pani, to znaczy, że to jest wielka radość również dla Pani, bo mówi się, że radość dla rodziców zawsze jest, prawda? Kiedy się maleństwo pojawia na świecie, a tutaj widzę, że u Pani ten uśmiech też jest.
Ale to poniekąd są moje dzieci, ja zawsze powtarzam, że mam dużo dzieci i generalnie rzecz biorąc takich traktuję, jakby to były też po części moje.
No po części pani pomaga przychodzić na świat dzieciom, pomaga pani mamom w tych dla nich też bardzo często trudnych chwilach, bo jakby poród to już jest zakończenie, że tak powiem, pewnego etapu, prawda? Natomiast jest też coś wcześniej, jest też coś później i o tym zdrowiu będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy cukrzyca w ciąży zdarza się często z pani obserwacji?
Mam wrażenie, że coraz częściej. Takie jest gdzieś to takie obserwacje gdzieś tam mam, że coraz więcej kobiet jednak gdzieś tam tą cukrzycą ma styczność. Nie zawsze może są to jakieś według nich, bo generalnie kobiety potrafią rozgraniczać. Mam trochę cukrzycy, a wie pani, ale nie tak za bardzo. Okay. I w ogóle, a to tylko w krzywej, bo jak ja już mierzę, to jest wszystko dobrze. Znaczy potrafią jakby nie do końca w tą stronę, w którą powinny na to patrzeć, sobie tłumaczyć, dlaczego im tak wyszło.
No dobrze, ale mówi pani tak, trochę mam, trochę nie mam, wyszła w krzywej, w prostej nie wyszła, oczywiście pół żartem, pół serio. Czyli co, jeżeli gdzieś te odchyły cukrzycowe są w każdym jednym badaniu, to znaczy, że coś jest nie w porządku.
Tak, bo generalnie jeżeli jesteśmy zdrowi, to nie ma czegoś takiego, że gdzieś wyjdzie dobrze, gdzieś wyjdzie niedobrze. Nie, jeżeli jesteśmy zdrowi, to jesteśmy zdrowi.
I na czczo i 2 godziny po posiłku.
Zdecydowanie. Tak. Tak? To nie ma czegoś takiego, że nagle, jak jesteśmy zdrowi, nagle nam coś wybije. Nie. Zdrowie to znaczy zdrowie. Jeżeli gdzieś wychodzi coś nie tak, to już musimy zadbać i zobaczyć, dlaczego tak jest. Bo to nasz organizm daje nam sygnał, że coś jest nie tak. I my to musimy jakby pielęgnować, bo każde zaniedbanie będzie prowadziło do tego, że później może przez x lat być dobrze, wydawać się, że jest dobrze, że funkcjonujemy całkiem nieźle, no ale po tych x latach wyjdzie. I wtedy co? I wtedy będzie spychanie na wszystkich, bo ktoś nie zauważył, bo ktoś nie powiedział, bo coś tam. Ale jak ktoś mówił,
to się nie słuchało.
To się nie słuchało.
No i teraz tak, mówi się cukrzyca w ciąży, to znaczy, że jej wcześniej nie było?
To zależy, bo są kobiety, które mają cukrzycę jakby przed ciążą.
Niezdiagnozowaną pewnie?
Nie, duża część kobiet jakby już tych, co mają przed, wiedzą, tak? I one zazwyczaj są dość dobrze upilnowane, bo one wiedzą o tym, jak to jest niebezpieczna choroba tak naprawdę. W związku z czym jakby wiedzą, jak to przypilnować. One już też są nauczone wcześniej, zarówno tego prawidłowego jedzenia, jeżeli mają insulinę, jak prowadzić to na tej insulinie. To jest wszystko pod kontrolą też lekarzy, i ginekologa, i diabetologa. To wszystko jest pięknie poprowadzone. Natomiast gro kobiet nie ma pojęcia, albo jest tym typem człowieka, któremu ta cukrzyca pojawia się właśnie w związku z obciążeniem organizmu ciążą. Tak? I wtedy, no, wtedy zaczyna się troszkę inna historia, bo my tego człowieka musimy dość szybko nauczyć, jak ma nad tym wszystkim zapanować. I dlaczego tak ważne jest to, żeby czegoś nie jeść, jakby sobie odpuścić, co jeść. To jest najtrudniejsze dla osób, które mają bardzo ubogie menu, bo jak wyrzucimy z niego jeszcze często produkty wysoko przetworzone, wyrzucimy z niego białe pieczywo, to nagle się okazuje, że temu człowiekowi w zasadzie tam niewiele zostaje, nie? Mm-hmm. A my chcemy, żeby on nagle zaczął jeść warzywa, a on tymi warzywami to tak...
Gardzi, brzydko mówiąc.
Niespecjalnie mu się to podoba. Natomiast tutaj nie ma większego wyboru, tak? Człowiek, który jest obciążony cukrzycą, jakbyśmy na niego nie patrzeli, no to on potrzebuje dużych ilości tak naprawdę warzyw, mniejszych owoców, ale też będą zawsze dobrym źródłem dla takiego człowieka, a my niestety, no, XXI wiek też powoduje to, że bardzo często uderzamy w żywność wysoko przetworzoną.
W gotowce tak zwane.
Bo jest nam łatwiej.
Pani Sandro, czy cukrzyca wciąż jest groźna?
Tak. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo, ale tutaj już mamy duże zagrożenie dla naszego dziecka, bo no nie bez powodu jakby te cukrzyce już, znaczy te ciąże są jakby ciążami podwyższonego ryzyka. Bardzo, a w zasadzie nie dopuszcza się do przenoszenia tych ciąż, czyli jakby są rozwiązywane do tego 40 tygodnia ciąży, tam 38-40, w zależności od tego też, jak ta cukrzyca jest jakby ułożona. Więc no ona jest niebezpieczna i tu sobie trzeba zdawać z tego sprawę i nie lekceważyć jej.
Czy odpowiednio wcześniej wykryta cukrzyca, czy też ta ciążowa, czy też to, co mieliśmy oczywiście wcześniej zdiagnozowane, w ciąży to się jakoś leczy, czy bardziej raczej, tak jak tutaj pani mówi, odpowiednia dieta w ten sposób?
Generalnie, jeżeli jest to ciąża prowadzona, jakby kobieta choruje na cukrzycę przed ciążą, to one są prowadzone już przez lekarzy, diabetologów, to wszystko jakby jest prowadzone dosyć dobrze. Natomiast w ciąży też bardzo często kobiety dostają insulinę, jeżeli już nie potrafią sobie dietą samą poradzić, jest ciężko w ten sposób, no to oczywiście otrzymują insulinę, ale ciężko jest też mówić o tym, że my jesteśmy ją w stanie jakoś wybitnie wcześniej wykryć, dlatego że badanie w tym kierunku wykonywane jest po 20 tygodniu ciąży, i dopiero wtedy najczęściej kobiety się o tym dowiadują. No chyba, że wcześniej rzeczywiście gdzieś tam w jakichś badaniach gdzieś nam wychodzi cukrzyca, znaczy poziom glukozy.
Poziom cukru.
Poziom cukru, o tak. Właśnie, zabrakło poziom mi cukru. Słowa, dokładnie. Zabrakło mi słowa, poziom cukru we krwi wychodzi nam wysoki naczczo, no to wtedy możemy coś tam podejrzewać. Natomiast jeżeli on w naczczo jest jakby prawidłowy, a bardzo często tak jest, dlatego że zanim dojdziemy do takiego laboratorium, gdzie nam tą krew pobiorą, to już jest trochę spalania tego cukru, więc często ten cukier jakby jest w tym. Też wykonanie tego badania. Często kobiety na przykład potrafią wypić tą glukozę, które te 75 gram i na przykład idą na zakupy.
A to trzeba usiąść. Poczekać.
I te 2 godziny trzeba siedzieć.
Naprawdę? 2 godziny aż?
Tak, po godzinie mamy jeden pobór, mamy naczko, okay. Po godzinie jest jeden pobór i po 2 godzinach jest następny.
To jest to, o czym rozmawialiśmy, bo tutaj ja też mówiłam pani Sandrze, że kiedyś wybrałam się na badanie krwi, ogólnie morfologia i tak dalej, średnio raz do roku takie badanie się robi, powinno się w każdym razie robić i mówiłam też właśnie, że zrobiłam sobie cukier i naczczo, było ekstra super fajnie, a się okazuje, że jednak to nie wszystko jest tak zwane badanie krzywej cukrzycowej, tak? To się tak nazywa.
Tak, no i to wynika właśnie, mamy obciążenie organizmu glukozą 75 gramami po to, żeby właśnie sprawdzić, jak ten organizm zachowa się w momencie, w którym dostaje tego cukru troszkę.
A to nie można było zrobić badania, gdzie zjemy 2 tabliczki czekolady na przykład, to też jest cukier.
No nie. To tak nie działa, nie? Ja wiem, że wiele osób w tym momencie szłoby bardzo chętnie to badanie. Na pewno chętniej niż tą nieszczęsną glukozę do wypicia. Natomiast jakby czekolada nie jest czystą glukozą, więc my nie widzimy też tego działania takiego naszego organizmu w tym przełożeniu. Tam nie możemy o tym mówić. No chyba, że ktoś wymyśli w którymś momencie, że ta glukoza zostanie zamknięta w jakąś. No kto wie,
to
no mamy być
pole
może...
do popisu, może tak, ktoś wymyśli.
Może ktoś wymyśli inną formę przyjęcia niż wypicie w postaci takiej właśnie trochę zawiesiny, więc...
Czy jeżeli mama jest obciążona cukrzycą, to znaczy, że dziecko też będzie miało cukrzycę?
Nie. Nie, większość noworodków po porodzie ma ten poziom cukru badany, jeżeli mama miała cukrzycę. Natomiast generalnie nie, absolutnie. To też dużo zależy od matki w tym momencie, jak pokieruje żywieniem swojego dziecka na później.
Tak? No tak. No bo skądś się ta cukrzyca przecież u nas bierze, prawda? My już o tym też kiedyś rozmawialiśmy na naszej antenie z dietetykami, że to się nie bierze z powietrza.
No więc właśnie, no tutaj już na przykład samo karmienie piersią już dowiedziono w badaniach jakby naukowych, że jakby dłuższe karmienie piersią powoduje, że ta cukrzyca jest się mniej nią zagrożonym. Więc to już jest start. Potem wprowadzanie dzieciom w odpowiednim momencie warzyw przede wszystkim, bo my bardzo często zaczynamy od owoców u dzieci. No to jest poniekąd błąd, dlatego że dzieci zazwyczaj bardzo chętnie jedzą owoce, zresztą jak my, są słodkie.
Nie, chciałam powiedzieć, że jestem wyjątkiem, zawsze mówię, że jestem trochę inna niż wszyscy, dla mnie owoce mogą nie istnieć.
A
a to też niedobrze do końca.
Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest coś, co może jest to dziwne, bo w większości osób, tak jak pani mówi, natomiast warzywa nie wyobrażam sobie, że nie ma ich w domu. Zimą są to mrożonki, latem są to warzywa sezonowe. Teraz jeszcze cokolwiek ciężko jest na sezonie, ale na szczęście jest pozostałość mrożonek. Ja poluję, wie pani, na jakiś taki do wygrania, do wykreślania lotto kupon, gdzie można sobie to właśnie ja tak poluję na warzywa mrożone jeszcze.
No, generalnie rzecz biorąc, to jest dobry wybór, bo tak naprawdę my powinniśmy w przewadze jeść warzywa. Jakby jedząc 4 posiłki dziennie, 3 to powinny zawierać warzywa. I to wcale nie mało tak naprawdę, bo tych warzyw tam powinno być naprawdę całkiem sporo. Jakby większą część talerza powinny 3/4, powiedzmy nawet, powinny zawierać właśnie warzywa. Natomiast u nas w większości sytuacji, jak spojrzymy na przeciętny obiad Polaka...
Miechuj ziemiory!
No i wtedy słyszę na przykład, że no przecież ziemniaki to też jest warzywo.
Oczywiście, ale bez sosu, bez pióre, tylko sobie takie 2 czy 3 położone, posypane kopereczkiem albo zalane jogurcikiem.
Ale surówka do tego też nie zaszkodzi.
Oczywiście, że tak. Nie, no ziemniaki ziemniakami, ale myślę, że coś jeszcze do tego gdzieś tam się powinno przewijać. To prawda. No cóż, to co dzisiaj na obiad, pani Sandro?
No to jeszcze jestem w trakcie obmyślania, że tak powiem. Natomiast, no tak jak pani mówi, teraz już idziemy do tego fajnego okresu, gdzie tych warzyw świeżych będzie bardzo dużo. Znaczy ja nagminnie też walczę z przekonaniem, że mamy karmiące powinny być na jakichś dietach. Po prostu strasznie ubolewam nad tym, że my w dalszym ciągu mamy jakieś takie dziwne przekonania.
Ale co to znaczy, na jakich dietach?
Bo generalnie większość mam karmiących swoje dzieci przechodzi na diety, które nie zawierają zbyt dużej ilości warzyw, a jeżeli zawierają, to głównie marchewkę, może buraka, może gdzieś tam się szpinak przewinie. Wyeliminują kalafior, brokuła, te wszystkie takie warzywa, które są dobrymi źródłami witamin i mikro-makroskładników dla naszego organizmu, są eliminowane, bo one mogą wzdymać.
No, ja z takiej szkoły też pochodzę, tylko te czasy jakby się troszkę zmieniły.
Znaczy one się zmieniły i nie. Bo z jednej strony wszyscy żyją w przekonaniu, że nie ma żadnej specjalnej diety mamy karmiącej.
Tak.
Ale jak się dziecko urodzi, to teraz na przykład nagminnie kobiety słyszą, nie jedz truskawek.
Też to słyszałam. Nie pij soków z cytrusów na przykład. Takie rzeczy.
No, a czemu? No i teraz zastanówmy się, czy to ma jakąkolwiek ideę. Dlatego, że wiemy, że pokarm mamy tworzy się z krwi. Tak? Czyli to nie jest tak, że zjemy...
I dziecko dostaje brokuła.
Tak, że zjamy ustne i nagle coś nam wpadnie do naszej piersi, przemieli się w tej piersi i nagle wypłynie jako mleko. Bo tak trochę ja tak mam takie często poczucie, że ludzie tak właśnie myślą. No ale to najpierw matki organizm musi wszystko przetrawić i w formie prostych składników trafia to do naszego krwiobiegu. Tak? A tam nie pływa brokuł.
Brokuł.
I ja zawsze powtarzam, jeżeli my zjemy kilogram śliwek, to sorry, ale dla nas też nie pozostanie to bez echa.
No tak.
No nie ma opcji.
No nie ma opcji.
Tak? Natomiast jeżeli mama zje 2-3 śliwki, to jaki ma być efekt? Czego oczekujemy? Że co się wydarzy?
Dla organizmu coś dobrego. I dla dziecka przy okazji też, bo mikro-makroskładniki to jest to, o czym pani mówiła. Potem nie jemy niczego, jesteśmy na stricte jakiejś diecie. I co? Włosy poszły, paznokcie poszły, prawda?
I oskarżamy o to co?
Karmienie.
Tak. Mhm. Ale jeżeli my naszemu organizmowi nie dostarczamy podstawowych witamin, mikro-makroskładników, tak? Białek, tłuszczów i węglowodanów, bo sobie wszystko jakby eliminujemy, no to jak organizm ma prawidłowo funkcjonować?
To, co pani proponuje, jeżeli chodzi o próbowanie różnych rzeczy, jeżeli teraz słuchają nas mamy, które są, które karmią bądź będą w niedługiej przyszłości karmiły, jaką mają jakąś dietę specjalną stosować?
Ona ma być zdrowa. Ona ma być zdrowa, mają jeść owoce i warzywa. Nie przesadzając to oczywiście, no bo jak przesadzimy, to w każdą ze stron jest niedobrze. Natomiast zawsze podstawą naszej diety powinny być warzywa. I mamy nie powinny sobie na zaś eliminować. Mówię, w szpitalach pomorskich aktualnie jesteśmy w programie Dieta Mamy. I generalnie rzecz biorąc, idąc w oddziale, rozmawiając z różnego rodzaju kobietami, które miały dzieci albo które mają swoje pierwsze, wiecznie pytanie brzmi, czy ja mogę? A dlaczego nie? Dziwnym jest tylko trafem to, że nikt jakby nie zapyta właśnie o to, czy może zjeść na przykład schabowego. Bo to każdy uważa, że w tym czasie nie. Tak? Ale o warzywa pytają wszyscy, czy ja mogę.
A schabowy smażony w panierce na tłuszczu, to też jak rozmawialiśmy, to też niekoniecznie jest dobra rzecz dla naszego organizmu, prawda? Więc tu może się kierować taką zasadą, co jest dobre dla naszego organizmu, czyli wszystko to, co nie jest przegięciem w żadną stronę, bo umówmy się, tak jak pani powiedziała, kilogram śliwek to też nie jest dobry pomysł,
nigdy.
Tak? Czy trzy schabowe na smalcu w panierce to też nie jest dobry pomysł,
nie.
Więc nie będzie też dobrym pomysłem dla naszego dziecka. Bo potem jakby te nawyki żywieniowe, które my później wprowadzamy do domu dla naszego dziecka, mają wpływ na jego przyszłość.
Zdecydowanie. Jakby nie bez powodu się mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie.
Nasiąknie. Mhm.
Tak. Tak. I to generalnie tutaj też ma swoje przełożenie. Jeżeli my próbujemy wychować nasze dzieci, żeby jadły warzywa, ale one widzą na talerzu u rodziców brak tych warzyw, na przykład chcemy, żeby jadło koperek czy pietruszkę, ale u rodziców na ziemniakach nie ma ani pietruszki, koperku. Ani koperku, no to jak mają to jeść? Dzieci są obserwatorami, widzą. Tak? Poza tym częstym jakby w ogóle poparciem dla eliminowania sobie poszczególnych składników z diety jest to, że dzieci będą miały kolki.
O tak. No.
No, tylko że często te mamy są na tych dietach i te dzieci i tak mają kolki.
Jestem najlepszym tego przykładem.
Więc jaka idea? Tak?
No
to
właśnie.
Moim zdaniem to wpajanie kobietom tej diety, że mają czegoś nie jeść, jest jeszcze większą frustracją. I tak naprawdę w tym momencie one chętniej jakby rezygnują z karmienia.
Bo pani mówiła, że karmienie ma być frajdą, ma być
tak,
czymś fajnym.
To ma sprawiać przyjemność
tak.
I mamie i dziecku.
I przede wszystkim jest wygodne, prawda?
No jest
siada
wygodne.
Się, można dzieckiem wszędzie pójść, pojechać, zrobić, siada się.
Zdecydowanie. I tak jak jest. Mówię, to ma być frajda dla mamy i dla dziecka. To nie ma być jakby kolejny pretekst. Boże, ja znowu muszę się... Ja znowu nie będę
I ja
mogła.
Znowu nie zjem tej sałatki teraz.
No. I teraz siedzisz przy stole, wszyscy są zadowoleni, grillują, nie grillują i w ogóle, a jej mówią, co? Poczekaj, ja ci przyniosę gotowanego kurczaczka.
Albo zrobię ci rybę tylko i wyłącznie tak. Z piekarnika, taką bez przypraw, bo to też niedobrze,
no.
Żeby była przypraw.
Ile można?
No, ale to myślę, że to w wielu przypadkach. Trochę się ta świadomość zmienia, ale myślę, że w wielu przypadkach właśnie jesteśmy jeszcze w tym takim czasie, że jednak dużo rzeczy może mieć wpływ. Fajne pytanie pani zadała a propos truskawek. Proszę przemyśleć, ile osób, i to też pytanie naszych słuchaczy, ile osób z waszej rodziny, towarzystwa jest uczulonych na truskawki?
To jest w ogóle moje podstawowe pytanie, jak mnie ktoś pyta, czy może jeść truskawki. Zawsze pytam, a ile znasz osób uczulonych na truskawki?
Ale mówiła pani, że rośnie coraz większa ilość osób uczulonych na ziemniaki, marchewkę, co ciekawe.
Tak, no bo mówię, w związku z tym, że mamy ten program Dieta Mamy, zdarza mi się przejść po oddziale właśnie jako dietetyk, żeby właśnie porozmawiać z mamami, żeby jakby nie było tego odstawiania, że tak powiem, wszystkiego, co się tylko da, bo dziecko będzie miało kolki. No to częściej spotkałam się z mamami, których dzieci były uczulone na marchewkę i ziemniaka, jak były starsze, niż na truskawki. A truskawki urosły u nas do rangi owocu za chwilę zabijającego po prostu.
A prawda jest taka, że dieta małych dzieci zaczyna się od marchewki i ziemniaka. No. Kiedy zaczynał sam jeść. Tak, to jest taki...
To jest podstawa,
chociaż
tak?
Mój syn zaczął od krupniku, tam też są marchewki. Ale jeszcze było kilka innych rzeczy, pamiętam. No dobrze, no to w takim razie, cóż, musimy być chyba otwarci przede wszystkim na to, żeby samemu zdrowo żyć po prostu, bo to jest chyba recepta i sukces do wszystkiego.
Zdecydowanie. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że duża część chorób, z którymi mamy do czynienia, czy to będzie cukrzyca, nadciśnienie... One nie biorą się znikąd. To jest, najczęściej my sobie pracujemy na to x lat. Oczywiście mamy pewne obciążenia genetyczne i my uwielbiamy jako Polacy spychać
tak.
Wszystko na genetykę.
Tak, tak.
Ja na pewno tak mam, bo moja mama i w ogóle. Tak, tylko że my na to też pracujemy po drodze. Nie zwracając uwagi na
czytałam
to.
Czytałam takie badania ostatnio, wyniki takich badań, że no bo bardzo osób dużo w Polsce jest otyłych, ma nadwagę i tak dalej. I bardzo lubimy właśnie to, że bo tak rodzinnie my już tak od trzech pokoleń.
Tak.
Genetyka, to znaczy choroby i tak dalej. Choroby to jest oczywiście inna jeszcze rzecz, bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Natomiast badania pokazały, że tylko 5% ludzi w Polsce faktycznie ma otyłość i nadwagę z powodu właśnie choroby lub genetyki.
Zdecydowanie. Znaczy, no my generalnie mamy problem z tą genetyką trochę, bo my wszystko zrzucamy. Charakter nie taki mamy po mamie, po tacie coś nam nie wyszło, to zrzucimy tutaj. Jak mamy jakąś chorobę, to też musi być na pewno. Jeżeli ktoś jest większy, mówi, a bo moja mama też jest taka duża.
Bo babcia,
tylko,
bo tak, tak.
Tylko pamiętajcie, że najczęściej to też wygląda tak, że wychodzimy jakby z jednego domu, czyli
tak.
Jemy.
Tak.
Nasze nawyki żywieniowe wychodzą z tego samego domu. Więc nie jest zdziwieniem zazwyczaj, że jeżeli mamy do czynienia z otyłymi rodzicami, to bardzo często też dzieci też mają otyłość, no bo jedzą w tym samym domu. Często tutaj jeszcze jest brak aktywności fizycznej. Kobietom w ciąży też bardzo często wmawiamy, że absolutnie nie wolno niczego praktycznie, no bo może się coś wydarzyć. No jak będziemy patrzeć w ten sposób, no to my w ogóle jakby powinniśmy się zamknąć w czterech ścianach, najlepiej jeszcze miękkich.
W kartonie, tak, poduszkami obłożone.
Bo może się coś wydarzyć, tak? Nie wolno w taki sposób patrzeć. Ta aktywność fizyczna, nikt nie mówi kobiecie ciężarnej, że ma nie wiadomo
jakie
sporty dokładnie uprawiać. Ale codzienny spacer, dlaczego nie?
Wręcz wskazane.
No.
Dla siebie, dla dziecka.
Generalnie, jeżeli on będzie niewskazany, na pewno usłyszy to od lekarza, że ma na przykład prowadzić zupełnie inny tryb życia, bo coś się dzieje. Ale jeżeli mamy do czynienia z ciążą fizjologiczną, gdzie nic się nie dzieje, to dlaczego eliminujemy sobie podstawowe jakby rzeczy? Bo mi nie wolno.
Bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie. Sandra Wincz, formela położna dietetek, była dzisiaj moim gościem w programie Klapę Pudrę. Pani Sandro, dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę.
Dzięki wielkie.
Słuchasz podcastu programu Klapę Pudrę.